dziękuję, że nie zacząłeś mną gardzić. Druga komisja, gdzie aż kapie lobbing ze ścian, to jest, jak się domyślasz, siedzę w bardzo strategicznym miejscu. To jest coś, o czym każdy Polak powinien wiedzieć. Wartości lewackie nadchodzą.
Grzegorz, nie idź tam, oni cię tam zepsują.
Czasami na tej komisji jest więcej w ogóle gości niż samych parlamentarzystów. Pytanie dlaczego? Cokolwiek w tym temacie powiesz, będzie złe. Dla środowisk wolnościowych absolutnie historyczne. Rozczarowanie, poziom buty chamstwa, niegodziwości, braku sympatii, braku empatii, spadł sufit dzieciom na głowę. Że nie potrafią potem usiąść razem z tobą w restauracji sejmowej i się zapytać...
Pójdę tam po to, żeby mieć większą sprawczość. Będzie mi łatwiej jako poseł.
Radio to jest prawdziwy ring. Zapraszam do Sejmu.
Aktywny w mediach społecznościowych, a nic nie robi.
Poczucie niemocy i to jest bardzo przykre uczucie. Spadek przychodów od 40 do 60%. Dlaczego ktoś nic nie robi? No właśnie nic nie robi dlatego, że coś w stanie kontrolować rozwój na przykład naszych dzieci, mówiąc chociażby o edukacji. W skali dziwię się posłom, że z tego nie korzystają, bo nie wszyscy posłowie sięgają po to rozwiązanie.
Co cię najbardziej rozczarowało przez te 3 miesiące?
Łatwiej tobą zarządzać, jeśli się boisz.
Co jest dzisiaj prawdą? Kogo my możemy słuchać?
Ponad 100 posłów jest po raz pierwszy w tej kadencji. Widzę, że ludzie się niepokoją, widzę, że ludzie są zdezorientowani.
Duży zawód w społeczeństwie.
To, czego się boją posłowie, to jest wiatrem lewackich poglądów i...
Jakiś trochę obłęd organizacyjny.
Poseł mówi do pustej sali. No niekoniecznie. Miejcie świadomość, że nikt inny nie ma wam prawa mówić, co wy macie myśleć. Jesteście wolnymi ludźmi. Myślę, że o tym musimy cały czas pamiętać, bo w tym jest nadzieja.
Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hempking, Biozdrowy i Bioven. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Płaczek, Polak, mąż i ojciec. Założyciel oraz prezes fundacji Nowe Spektrum. Grzegorz bardzo obszernie działa społecznie. Pomaga wielu Polakom z wyzwaniami, które serwuje państwo i system. Wyjątkowo kreatywny oraz pełen empatii w swoich działaniach. Edukuje poprzez tworzenie treści na YouTube oraz innych social mediach. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moim gościem Grzegorz Płaczek.
Witaj Polko, witaj Polaku. Cześć Grzegorz.
Długo cię tu nie było. Chciałem cię zapłacić...
Dobrze, nie wycinajcie tego. Chciałeś mi zapłacić, a ja nie przyjąłem tego, bo nie jestem z lewicy.
Dobra, mamy shorta pierwszego. Nie umiem dzisiaj zacząć. Ale dobra, zaczniemy. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moim gościem Grzegorz Płaczek.
Witaj Polko, witaj Polaku, witaj Grzegorzu.
Długo cię nie było, Grzegorzu, więc miło cię gościć w studiu w momencie, kiedy już jesteś aktywnym posłem. Obiecaliśmy sobie, że w momencie, kiedy już będziesz, no będziesz w tych trybach pracy, a już prawie 3 miesiące działania nowego rządu, no to od razu co? Mocne pytanie na sam początek. Pamiętam rozmowę z Bogdanem Smolarzem. Mhm. Jak się dowiedział, że ty podjąłeś tę decyzję, to powiedział mniej więcej takie słowa. Mówi, Grzegorz, nie idź tam, oni cię tam zepsują. Że polityka każdego psuje. Jak ty się czujesz po tych 3 miesiącach? Już zepsuty?
Po pierwsze, witam twoich wyznawców i twoich fanów.
Nie, to jest złe słowo. Wyznawców to chyba jest złe słowo.
Och, czytałem komentarze, naprawdę ludzie cię podziwiają.
Ja myślę, że widzów i słuchaczy, to będzie lepiej.
Niech tak będzie. I dziękuję, że nie zacząłeś mną gardzić, bo zwykle to jest tak, że jak ktoś idzie do polityki, ktoś się staje politykiem, to ludzie nim gardzą. A niech to będzie początek do naszej dzisiejszej rozmowy. Być posłem w sposób odpowiedzialny i rzeczywiście nie chcąc się zepsuć jednocześnie, to jest wyzwanie. Kiedy szedłem do polityki, kiedy szedłem do wyborów, kiedy wyobrażałem sobie moją rolę, wyobrażałem sobie ją kompletnie inaczej. W sercu wiele różnych, po pierwsze rozczarowań, po drugie często poczucie niemocy i to jest bardzo przykre uczucie. A po trzecie dużo nadziei, że kiedyś ludzie się obudzą, zrozumią, że to co się dzieje obecnie to jest pisany scenariusz, przynajmniej ja to tak oceniam. I że jeżeli będzie dużo ludzi świadomych, którzy... będą chcieli pomóc, powalczyć, wyjść ze strefy komfortu, to wciąż jest nadzieja na normalność. Definiowana przeze mnie.
No właśnie, ale bardzo, bardzo ogólnie, ale słyszałem tam tak, że rozczarowanie, że nadzieja i brak sprawczości. Co cię najbardziej, może tak, przypnę się do tego pierwszego, czyli rozczarowanie. Co cię najbardziej rozczarowało? No bo widziałeś to z punktu swojego komputera, wysyłania setki, a może nawet tysięcy już pewnie pism do kancelarii, do różnych urzędów. Dostawałeś raz odpowiedzi, raz dostawałeś lakoniczne, innym razem nie dostawałeś w ogóle. Dzisiaj jesteś częścią, można powiedzieć, tego budynku, tak? Bo jesteś pracownikiem Sejmu i biegasz obok tych biur, do których wysyłałeś wtedy jako Polak, ale jeszcze nie poseł, pisma, zapytania. A dzisiaj tam jesteś. I co cię najbardziej rozczarowało przez te 3 miesiące? No bo mówisz, rozczarowanie ogromne.
Rozczarowanie jest ogromne, już powiem ci czym, ale Grzegorz, na początku muszę powiedzieć, że narzędzie, które zyskałem, czyli ta możliwość składania interwencji, interpelacji czegoś, czego nie mogłem robić jako nieposeł, jest wielkim komfortem. To jest ta dobra część, dlatego że wtedy ktoś musi jednak mi odpowiedzieć, wtedy ja mam pewne inne narzędzia nacisków, których nie miałem. Rozczarowanie, poziom buty chamstwa, niegodziwości, braku sympatii, braku empatii. Muszę się odnajdywać w świecie ludzi, którzy potrafią z jednej strony, może nie mnie osobiście, bo staram się być kulturalnym posłem, ale są w stanie obrażać innych w taki sposób, że jako mężczyzna mogłaby cię ponieść łańska fantazja i mógłbyś w pewnym momencie poczuć, że ktoś właśnie dotknął twojego sufitu, ten limit ktoś wyczerpał i musisz jakoś zareagować jako mężczyzna. A z drugiej strony wiesz, że ci ludzie mają w sobie taką moc, ja nie wiem, to jest jak dla mnie fenomen psychologiczny dla mnie, że oni potrafią potem usiąść razem z tobą w restauracji sejmowej i się zapytać, czy mogą się dosiąść, bo chcieliby na przykład zjeść z tobą wspólny obiad i się pytają, co u ciebie słychać i co tam u dzieci. Parlament jest tak niesamowitym miejscem, że mam wrażenie, że tam jak ktoś wchodzi, to ktoś go w sposób absolutnie czarodziejski dotyka jakąś magiczną różdżką i zamienia ciebie w osobę, której na co dzień nie znasz. Poznałem wielu polityków, którzy na co dzień są całkiem normalnymi ludźmi. Rozmawiasz z nimi naprawdę tak jak my teraz. Mhm. Natomiast jak ktoś przekroczy próg, to wydaje ci się, że tej osoby po prostu nie znasz. Fenomen dla mnie, staram się, Boże pomóż, staram się nigdy nie być taką osobą, która zmienia marynarkę wchodząc na salę głosowań, na salę parlamentarną. Dużo mi daje również to, że jesteśmy paradoksalnie, to będzie teraz paradoks, w małej grupie posłów, bo nas jest 18 z tych środowisk wolnościowych i konfederacyjnych, ale dzięki temu bardzo szybko musieliśmy się poznać. W związku z tym mamy zaufanie. Oczywiście musieliśmy podzielić pracę, nie chcę politykować za dużo, ale pewnie ciężko będzie od tego uciec. Musieliśmy natychmiast podzielić między sobą pracę, dlatego że komisji jest znacznie więcej niż samych w ogóle posłów z partii, którą reprezentuję obecnie. A z drugiej strony siedzę w bardzo strategicznym miejscu, dlatego że po lewej stronie mam dawnego ministra finansów z Prawa i Sprawiedliwości, po prawej stronie mam przesympatyczną nomen omen jedną i drugą panią poseł z PSL-u. I ja jestem po środku. W związku z tym, jak się domyślasz, jak jest głosowanie z jakąkolwiek ustawą, to po lewej stronie widzę zawsze czerwone światło, czyli wszyscy głosują przeciw albo odwrotnie, a po prawej stronie wszyscy na zielono. A ja najczęściej staram się głosować zgodnie z sumieniem, czyli muszę albo poprzeć jednych, albo poprzeć drugich. No i co jakiś czas sympatyczny przytyk, dlatego że mam akurat szczęście do tego, że siedzę w pobliżu sympatycznych posłów, mimo że dalekich ideowo wobec tego, jak ja widzę świat, to zmierzam się zawsze z jakimś takim przytykiem, a dobra, teraz zagłosowałeś tak, a teraz zagłosowałeś tak. Fenomenalne jest to, że ci ludzie rzeczywiście potrafią rozróżnić pracę od życia publicznego, prywatnego. To jest coś, do czego albo trzeba dorosnąć, albo trzeba po prostu to mieć we krwi. Nie wiem, cały czas jeszcze próbuję to zrozumieć.
Dla ciebie to jest nowe, więc myślę, że spotkamy się jeszcze na przykład za kilka miesięcy.
Zapraszam do Sejmu.
Zobaczymy.
To by było coś, gdybyście przyjechali z kamerą.
Gdybyśmy zrobili tam. Dobra, o tym porozmawiamy dzisiaj, później, bo mamy dzisiaj naprawdę niewiele czasu, więc chciałbym cię wypytać, chociaż to jest może złe słowo w moim kontekście, bo raczej rozmawiam. To wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo powiedziałeś, że jest brak sprawczości, że ty miałeś jakąś nadzieję. Pamiętam ostatnio naszą rozmowę i pytanie, moje wątpliwości, Bogdana wątpliwości, nawet twoje wątpliwości, że te decyzje zrobiłeś, ale dalej miałeś gdzieś w głowie, że ty jesteś po prostu Polakiem, chłopakiem z Kobiura i nie chcesz być politykiem, ale chcesz mieć większą sprawczość w tych sprawach, które wpływały do ciebie przez pandemię, przez ten lockdown od Polaków, którzy widzieli nadzieję w tym, że jesteś w stanie coś zrobić więcej, pomóc ludziom, którzy sami nie są w stanie pomóc. I powiedziałeś, pójdę tam po to, żeby mieć większą sprawczość. Będzie mi łatwiej jako poseł. Mhm. Z tą legitymacją, z immunitetem, że po prostu wchodzę jako poseł, robię interwencje i będzie łatwiej. No, a dzisiaj nagle mówisz na samym początku, że jest brak sprawczości. To się rozjeżdża. Gdzie jest ten problem?
Nie, już tłumaczę. Jest brak sprawczości na poziomie centralnym. To znaczy ja nie ma tygodnia, żebym gdzieś przysłowiowo nie wchodził z legitymacją i nie próbował komuś pomóc. Pomagam szkołom, ale też pomagam indywidualnym osobom, mhm. ale to jest cały czas pomoc i ratowanie pojedynczych jednostek albo szkół, czyli pomagamy grupie osób. Problem polega na tym, że nie jestem w rządzie, czyli nie rządzimy. A łatwiej byłoby rządzić. My mamy grupę 18 posłów, popatrzmy chociażby na Lewicę, 26 posłów mają 3 resorty. Nadzorują 3 resorty. Jesteś w stanie kontrolować rozwój na przykład naszych dzieci, mówiąc chociażby o edukacji, w skali ogólnopolskiej. To jest coś, gdzie wiesz, że jak masz ministra, bo jesteś ministrem, albo wiceministrem, albo podsekretarzem stanu, to masz wpływ poprzez jedną decyzję na kilka tysięcy szkół na przykład. My takiej sprawczości nie mamy i to jest to rozczarowanie. To znaczy my idąc do wyborów, ja idąc do wyborów, mocno wierzyłem, że będzie nas ciut więcej, naprawdę niewiele nam zabrakło, żebyśmy mogli być właśnie w tym języczkiem uwagi, że moglibyśmy mieć wpływ na to, jak pewne decyzje w kraju są podejmowane. My jesteśmy cały czas teraz w tej merytorycznej opozycji, ratując świat w mikroskali. Natomiast no mam nadzieję, że ludzie dojrzeją do takiej decyzji albo nasza praca przekona ich do tego, że warto na nas zagłosować i że to my będziemy podejmować bardziej racjonalne decyzje. Oczywiście to jest polityka, w związku z tym zdaję sobie sprawę, jak potężny mamy aparat władzy naprzeciw i jak jest nam bardzo ciężko. Nie mamy za sobą spółek Skarbu Państwa, nie mamy żadnych fundacji, nie mamy tych ministerialnych tek i samochodów komfortowych. W związku z tym musimy iść oddolnie. Musimy się również zmierzyć często z tym, co łatwo wychwycić na Twitterze. Dlaczego ktoś nic nie robi? No właśnie nic nie robi dlatego, że komuś się wydaje, że my nic nie robimy, dlatego że my nie mamy tego aparatu, który będzie powtarzał na wielu różnych kanałach, co dzisiaj ktoś zrobił, tylko musimy oddolnie, mozolnie pracować. Wiesz, jak trudno nam było mówić chociażby na dzisiejsze spotkanie. Nie wynikało to ani z twojego lenistwa, ani z mojego, tylko wynikało to z tego, że my robimy po prostu taką mrówczą pracę. Czyli przykład pierwszy z brzegu, kilka dni temu jechałem za Wrocław do Głogowa, podróż 3,5 godziny. Robiłem to z wielką przyjemnością, tylko dlatego, żeby przez 20 minut być z protestującymi rolnikami i żeby wrócić potem spać i żeby wrócić z powrotem na Śląsk do domu i zrobić coś dla kogoś. Nie sądzę, że ktokolwiek z ministrów zrobiłby coś podobnego, a jeżeli by zrobił, to na pewno byłby tam TVN, Polsat, wszystkie media i wtedy każdy by mówił, jak wiele dla polskiego rolnictwa zrobił minister. I to jest to rozczarowanie, to jest to poczucie, że nie mam sprawczości, czyli ratujemy, co oczywiście jest też miłe, ważne i serdeczne, bo na tym polega również bycie posłem. Natomiast no jest takie rozczarowanie w głębi serca, że chciałbyś więcej, a nie możesz.
Dziś chciałem Cię zaprosić na imprezę Invest Cups w Krakowie 5 i 6 kwietnia. Będziemy tam całym zespołem agenta specjalnego i metamorfozy finansowej. Przez 2 dni na 2 stoiskach będziesz miał okazję spotkać nas, porozmawiać, przybić piątkę, skorzystać z konsultacji, zrobić sobie zdjęcie na stoisku kanałowym, skorzystać oczywiście z darmowych wykładów, które tam będą przez całe 2 dni. Zapraszam Cię na nasze stoiska, bo będą też goście naszych odcinków, których znasz z naszych filmów na kanale. Będzie na pewno Sebastian Kielichowski, będzie Iwona Wierzbicka, będzie Marcin z Holistika, no i jeszcze szykujemy dla Ciebie fajne niespodzianki, także w linku pod spodem odbierz bezpłatny bilet i widzimy się w Krakowie. Do zobaczenia. No to ja bym pociągnął ten temat, bo w sumie to pytanie miałem w głowie. Skąd ono się pojawiło? Z komentarzy, które u Ciebie są. Ja Cię obserwuję od samego początku 20 roku. Obserwujemy się nawzajem, ale znam Cię z Facebooka, gdzie zaczynałeś chyba w 20 roku, kiedy te wątpliwości się u Ciebie pojawiły. Znamy tą historię. Więc ja Cię od tego czasu znam, czyli te 4 lata. I widzę Twoje media społecznościowe. I tak jak wspominałem 5 minut temu, zanim rozpoczęliśmy, że pojawiło się to zdjęcie z Twoją żoną. Rodzina to mąż i żona. Mnie to w ogóle fascynuje, że dzisiaj jesteśmy w tak w tak nienormalnym świecie, że dzisiaj trzeba dawać taki post w sensie, żeby tłumaczyć ludziom w tych dzisiaj, na razie nazwę to delikatnie, dziwnych czasach, że ludzie mogą zapominać, że rodzina to mąż i żona. Ale to zostawię i wrócę do tego właśnie, o tej aktywności, bo ostatnio właśnie, nie pod tym postem, jakiś był komentarz, fajny jest ten płaczek, coś takiego, ale bardzo dużo jest go w sensie aktywny w mediach społecznościowych, a nic nie robi. Wspomniałeś przed chwilką właśnie o tym Głogowie i wspólnym proteście z rolnikami. Odpowiedzmy, w sensie ja nie, bo ja nie wiem, jaki jest twój kalendarz, jaki dzień, co robisz, jak ty pracujesz, gdzie ty jesteś, jaka jest twoja aktywność.
Dziękuję, że o to pytasz.
No bo mnie to też ciekawi, jako chłopaka z Tychów, czyli miasta obok Kobiura, czyli twojego rodzinnego aktualnie miejsca. Mnie to też ciekawi, co ty robisz, gdzie ty jesteś, bo ja nie jestem twoim kierowcą, także nie wiem, sam chętnie posłucham.
Dobrze, ten Głogów, o którym przed chwilką mówiłem, to parę dni wcześniej Pyrzowice, parę dni wcześniej Mińsk Mazowiecki, czyli to jest kwestia samych tylko i wyłącznie rolniczych protestów. Zasiadam w dwóch komisjach. Większość Polaków, jeżeli ktoś się nie interesuje jakąkolwiek polityką, nawet nie wie, jaka jest różnica między zespołem a komisją. Komisja to jest coś tak odpowiedzialnego z punktu widzenia partii, że trzeba się naprawdę skupić na pracy w tej komisji. Teraz uwaga, zasiadam w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Bardzo ciężka komisja, dlatego że jestem tam tylko jednym przedstawicielem Konfederacji, a jest to o tyle ważna praca i obecność jest obowiązkowa na takich komisjach, że na podstawie tego, co się dowiem, czego się dowiem, gdzie złapię jakąś lukę w projekcie jakiejś ustawy, to potem, kiedy dochodzi już do debaty parlamentarnej, to ja jestem odpowiedzialny za to, żeby rekomendować jakieś rozwiązanie bądź jakieś propozycje rozwiązań dla moich kolegów partyjnych. Pomyśl sobie, jaka byłaby wtopa, gdybym nagle nie wiedział, co powiedzieć na temat czegoś, co dotyczy mojej komisji. Druga komisja, gdzie aż kapie lobbing ze ścian, to jest, jak się domyślasz, Komisja Zdrowia. Mhm. Komisja, która jest bardzo niekomfortowa ze względu na poziom również prowadzenia, powiedziałbym, dyskusji, ale to często dyskusji nie przypomina. Bardzo dużo. Czasami na tej komisji jest więcej w ogóle gości niż samych parlamentarzystów. Pytanie dlaczego? To jest też ciekawy wątek. Można by kiedyś rzeczywiście się nad tym pochylić. Oprócz tego robimy bardzo dużo tak zwanych interwencji, interpelacji poselskich. I teraz, jaka jest różnica? Jeżeli robimy interwencję poselską, to osoba czy jednostka odpytywana przeze mnie, czy tam gdzie jakoś reaguje, ma 14 dni na to, żeby mi odpowiedzieć. Jeżeli robimy interpelację poselską, to jest to 30 dni. Różnica jest taka, że większość posłów sięga po interpelację poselską, dlatego że ta działalność jest potem wykazywana na stronie internetowej sejm.gov.pl. Jeżeli wyślesz interwencję poselską, nikt tego nie widzi, że to wysłałeś, tylko i wyłącznie masz w swoim archiwum, w segregatorze u siebie, w segregatorze w biurze poselskim. Oprócz tego jako poseł jesteś odpowiedzialny również za budowanie tak zwanych struktur. Bez struktur, bez ludzi, których trzeba cały czas, z którym się trzeba spotykać, których trzeba motywować do pracy, partia właściwie nie istnieje, bo gdybyś ty teraz miał nagle wyjść na ulicę i zebrać 5000 podpisów i nie miałbyś swoich mediów, ciebie po prostu nie ma. Po drugie, jak kończymy dzisiejszy wywiad, właśnie jadę za chwilkę do Radia Katowice, bo mam chociażby wywiad. Różnica, i tutaj drodzy słuchacze, powiem, na czym polega różnica między mainstreamem a między Grzegorzem. Jak się jedzie do Grzegorza, przynajmniej mnie to dotyczy, to nigdy nie wiem, na jaki temat będziemy rozmawiać. To jest z jednej strony zawsze to jest ryzyko, a z drugiej strony to zawsze coś fascynującego, bo musisz szyć z głowy. Z drugiej strony, jeżeli jedziesz na jakiś wywiad, to zawsze dostajesz SMS-y, i to dotyczy wszystkich posłów, niezależnie od tego, z jakiej partii politycznej, dostajesz tematy. Na przykład będę dzisiaj, wszyscy o tym wiemy, będę mówił na temat KPO, będzie dzisiaj rozmowa na temat ministerstwa nowego, które będzie za niedługo, już właściwie od 1 marca powstało. Będziemy również mówić o pigułce PO. I teraz jak wjeżdżasz na taki wywiad, a na takim wywiadzie są twoi przeciwnicy polityczni, których doskonale znasz, bo często się z nimi witasz, jesteśmy na cześć i cześć. Natomiast w radio to jest prawdziwy ring, czyli masz jakieś mniej więcej minutę czy dwie, gdzie musisz się po prostu okładać wzajemnie, musisz to robić z kulturą. Ja przyjąłem zasadę, nie obrażam, jadę merytorycznie, więc jak się domyślacie państwo, to jest coś, czego nie widać w pracy parlamentarzysty. Dużo muszę czytać ze zrozumieniem, szukać wiarygodnych źródeł wiedzy, żeby móc merytorycznie z kimś się potem przerzucać argumentami. Oczywiście, jak trafisz na kogoś, z kim się kompletnie nie zgadzasz i ktoś, kto ma kompletnie inny światopogląd niż my, no to możesz mu dawać argumenty, człowiek i tak ciężko przyjmie twój punkt widzenia. Natomiast to wymaga wszystko tak naprawdę czasu. Po drugie, jutro na przykład, podczas kiedy być może ktoś będzie oglądał Teleexpress, ja już będę na klubie, gdzie będziemy, Konfederacji, gdzie będziemy się przygotowywać do tego, jak będziemy głosować środa, czwartek, piątek. Planuję w środę zespół związany z WHO. Oprócz tego mam maile, na które muszę odpowiadać. Pracy jest cała masa. Idąc do parlamentu, nie wyobrażałem sobie, że tyle ma pracy poseł, któremu zależy. Bo oczywiście są również Grzegorz, jestem gaduła, nie? Bo są również posłowie, Grzegorz taki wie, że także jestem. Bo są również tacy posłowie, którzy robią absolutnie minimum. Tak, tacy są. No tylko pytanie, czy po to, że zostałem posłem? No nie, zostałem posłem po to, żeby się trochę bardziej angażować niż wszyscy inni. Najbardziej cierpi rodzina i to jest coś, z czym sobie na razie próbujemy bardzo mocno z moim Alą poradzić.
Wrócę do jednej rozmowy, którą mieliśmy nie tak dawno temu. Nie wiem, to było może 2 miesiące temu, więc nie tak dawno. Szybko ten czas leci, więc stwierdziłem, że 2 miesiące temu to było nie tak dawno temu. Ale że znamy się prywatnie, a bardzo rzadko rozmawiamy, może raz, może 2 razy w roku przez chwilę. I pamiętam, że wtedy ja wracałem z Warszawy i ty mi powiedziałeś, ja pamiętam w twoim głosie bardzo duże zmęczenie pracą wtedy, przypominasz sobie tą rozmowę, i bardzo duży zawód. Ja to tak odebrałem, no bo rozmawialiśmy przez telefon, więc cię nie widziałem emocji, ale słyszałem tam zmęczenie na pewno i bardzo duży zawód tym, że jednak czegoś nie możesz, że jesteś tylko posłem, że kiedyś myślałeś, że poseł to jest aż poseł, a tu jesteś tylko posłem. I na przykład widzisz problemy, również lokalne, co dzisiaj przed chwilą powiedziałeś,
jest mnóstwo
tych problemów lokalnych. I chciałbym, żebyś opowiedział o kilku takich momentach, sytuacjach, już wprost przykładami, gdzie... Być może byś chciał pomóc, być może ktoś nawet liczy na pomoc. Przecież jest poseł w naszym miejscu, mieszka na naszej ulicy, no to niech pomoże, niech się wykaże. Zobaczmy, to teraz go rozliczmy. Przecież plakaty wisiały, chciały, żebyśmy go wybrali, a teraz nic nie może. Ludzie są czasami zawiedzeni, czasami nie mają wiedzy, że to... Ja chciałbym wiedzieć też, bo nie wiem, a może teraz będę udawał, że nie wiem, bo tą rozmowę słyszałem. Jestem po politologii, więc też trochę ogarniam, mówiąc kolokwialnie. Ale chciałbym już tak z praktycznego punktu widzenia zapytać cię na tych przykładach ludzkich, gdzie ty naprawdę chciałeś pomóc, ale nie możesz. I dlaczego nie możesz? I jak sobie z tym radzisz? No bo to jest sam początek, a już dostałeś tutaj, wiesz, już dostałeś mur.
Dobra, nie szukajmy daleko, popatrzmy się na nasze tutaj podwórko. Myślę, że będzie najprościej, żeby ludzie wytłumaczyli. Z jednej strony są rzeczy, które są przyjemne, są takie również, które są mniej przyjemne. Te z tych przyjemniejszych rzeczy to chociażby to, że ktoś zaprasza cię jako posła i chcąc, nie chcąc jedziesz, bo tak należy i tak wypada. Na przykład otwarcie przedszkola. Musisz tam być, to otwarcie przedszkola jest oczywiście miłym, całym akcenty muzyczne i tak dalej, ale powiedzmy sobie, ktoś wyrywa ci 3 albo 4 godziny z twojego dnia. Ktoś mógłby powiedzieć, a ktoś tam się lansuje, no nie, między innymi to jest również nasz obowiązek. Obowiązek, który jest miły, ale z którego nic nie wynika z punktu widzenia ratowania świata. Z drugiej strony tychy. Mam za lasem, jadąc z Kobiura. Niech numer szkoły zostanie do mojej wiadomości. Zgłoszenie, pomagamy, jesteśmy w kontakcie, reagujemy. Sprawa to też kolejny czas, robię to z przyjemnością. Dziecko Asperger, rodzice zgłaszają się do biura poselskiego z informacją, że szkoła wyrzuca dziecko ze względu na to, że ma Aspergera. Nie jest to podobno pierwszy przypadek, więc znowu z mojej strony pismo, interwencja, kontakt bezpośrednio z kuratorem oświaty, kolejna rozmowa, kolejny kontakt, kolejne pismo. Wygląda wszystko na to, że pomożemy temu dziecku. Kolejny przykład, gdzie też wymaga czasu i robię to z wielką przyjemnością, Leśnik Kobiór. Drużyna, która być może mało znana, ale która jest z mojej gminy od 1948 roku. Wyobraź sobie, że tej drużynie brakuje mniej więcej około 15 tysięcy rocznie na to, żeby mogła przetrwać. Mówimy o drużynie seniorskiej, czyli o tej, która jest marzeniem dla tych, którzy mają lat 8 czy 12 i grają. I temat wydawał się przez lata nie do przejścia. I robię wszystko, żeby ta drużyna przetrwała, bo wiem, że jeżeli ona przetrwa, to ci młodzi będą mieli za chwilkę chęć, żeby grać w piłę, no bo będą marzyli o tym, żeby grać kiedyś w tych seniorach. Remont drogi. niedaleko, również w Kobierze, ale również w pobliżu, gdzie drogi są rozkopane, remont ma trwać do 2026 roku, przedsiębiorcy się do mnie zbliżają, błagają o pomoc, dlatego że nikt nic tam nie robi, są rozkopane drogi, spadek przychodów od 40 do 60%, chcą utrzymać zatrudnienie, mają ZUS-y, w związku z tym inicjatywa z mojej strony również. Rada Gminy, Sejmik, Katowice, pismo do pana marszałka. To są takie rzeczy, które wymagają ogromnego nakładu czasu, natomiast TVN ci o tym nie powie i na Polsacie o tym nie usłyszysz, bo na Polsacie szybciej usłyszysz, jak powiesz coś albo bardzo kontrowersyjnego, albo czegoś, coś takiego, że gdzie media to podchwycą. To są takie rzeczy, które po prostu robimy na co dzień. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie słyszałeś, kilka tygodni temu w jednej szkole podstawowej również w Tychach spadł sufit dzieciom na głowę. Oczywiście portal znowu, jak i jeden z drugim, z trzecim, podał informację, że sufit spadł. Na płacze Grzegorz, co płaszcz, samochód i pojechałem do szkoły. Zapytałem się dyrekcji, czy przypadkiem czegoś w szkole nie trzeba, czy wszystko jest w porządku, czy wszyscy zdrowi. To są takie aktywności, które po prostu wykonuję. Kilka tygodni temu zorganizowałem wycieczkę, to nie wszyscy wiedzą, ale poseł raz w roku może zorganizować do Sejmu wycieczkę dla uczniów. Ona jest dla uczniów bezpłatna. Dziwię się posłom, że z tego nie korzystają, bo nie wszyscy posłowie sięgają po to rozwiązanie. Fascynujące. Te dzieciaki są po raz pierwszy w ogóle w Sejmie. Poznajesz swoje środowisko. Potem jest niesamowita sytuacja, kiedy jedziesz po własną córkę do szkoły i na przykład ją odbierasz i dzieci, które widziały cię dwa dni temu w Sejmie, kiedy byłeś w garniturze, jesteś, wiesz, w bluzie z kapturem i nagle ktoś patrzy na ciebie, ale ja pana widziałam dwa dni temu w Sejmie. To są takie, wiesz, takie sympatyczne rzeczy. Tych rzeczy lokalnych jest, Grzegorz, cała masa. Tylko, że po prostu nie ma czasu, kiedy o tym opowiadać, więc dziękuję ci za to pytanie, bo dzisiaj wstałem o godzinie 5.30, dlatego, żeby już kolejne pisma napisać, już nagrać dzisiaj kolejnego TikToka, bo nagranie TikToka, jak doskonale wiesz, to też nie jest 5 minut. Przygotowywałem się też do najbliższego posiedzenia, które już będzie za dwa dni w Warszawie. Muszę przeczytać, jakie propozycje uchwał. Gdybym cię teraz zapytał na temat, to są rzeczy takie na co dzień, tak wygląda moje życie. Będziemy debatować, uwaga, nie o rolnictwie, nie o wojnie, nie o problemach gospodarczych. Będziemy, uwaga, mówić znowu na temat lewicowy, czy będziemy mówić teraz o aborcji. Lewicowy, czy tam jakiekolwiek inne. Aborcji. Teraz, jeżeli taki temat się wrzuca, to ja muszę nagle wyczyścić głowę i sobie przypomnieć, co ja jako poseł pamiętam z tego, co Trybunał Konstytucyjny zawetował albo podważył, kiedy to było, w jakim składzie, do czego zmierzamy, jakie jest stanowisko partii, co mi mówi moje sumienie, to trzeba wszystko przemyśleć. Nie możesz wejść w tak ciężki temat, który wiesz, że będzie na pewno nacechowany wielkim hejtem, bo cokolwiek w tym temacie powiesz, będzie złe. Będziesz za aborcją źle, będziesz przeciw aborcji też źle. W związku z tym musisz działać zgodnie z sumieniem. No to jest moja codzienna praca. A jeszcze oprócz tego pamiętajmy, że za 3 miesiące nadchodzą wybory samorządowe, wybory do sejmików, wybory do rad gmin i powiatów, eurowybory, w związku z tym cały czas też musisz kolegom i koleżankom pomagać, bo też miejmy świadomość, że jeżeli będziemy mieć tam swoich przedstawicieli, no to być może będziemy mieć większą siłę nacisku. Ja dodam, że to, co się dzieje obecnie, to jest dla środowisk wolnościowych absolutnie historyczne. My nigdy nie mieliśmy tak szerokiej reprezentacji, okej, z małymi szansami na pojawienie się tam w tych sejmikach czy w radach, ale jesteśmy na takim etapie rozwoju tych środowisk, że mamy swoich reprezentantów. Zebraliśmy głosy od ludzi, podpisy chętnych. To czuję, że idzie jakaś energia. Nie da się w ciągu roku ogarnąć, ale idziemy w dobrym kierunku.
Grzegorz, dziękuję ci za to, co powiedziałeś. Kolejne tematy, które mam w głowie. Mam ich 10, ale chociaż jeden, bo dzisiaj mam jeszcze 5 minut tylko. Mhm. Zapraszam cię na dłuższą rozmowę. Zapytam o strach, który jest w społeczeństwie i który jest odczuwany, tak bym to powiedział, bo z emocjami sobie trzeba umieć radzić, ale mamy ten znowu taki czas, że znowu się pompuje jakiś balonik. Jak ty, jako poseł, jak tam w środku wy to czujecie, wy o tym rozmawiacie? Czy faktycznie ten balonik wojenny, który znowu gdzieś tam się nagrzewa, on jest realny? Pytam dla mieszkańców, dla obywateli Polski, którzy po prostu się boją. Do mnie też dzwonią, piszą, co robić, jak ja reaguję, jakie mam informacje. Pojawia się informacja o niejawnym posiedzeniu Sejmu, co ludzie jeszcze bardziej odbierają niepokojąco. No bo dlaczego to jest zamknięte? Dlaczego nie będziemy wiedzieć, o czym tam będzie rozmawiane? czy nam się wydaje, że coś wisi w powietrzu, czy po prostu to jest specjalnie tak nakręcane, że spin doktorzy wrzucają takie tematy, żeby ludzie myśleli o tym, a w międzyczasie załatwia się jakieś tematy mniej ważne, ale ważne dla korporacji. No, pytam po prostu jako obserwator całego tego zamieszania, które no, nie dzieje się jako nowość. Już to przerabialiśmy wiele razy.
Zawsze jest tak w ostatnich miesiącach i mogę tylko bazować na mojej krótkiej przygodzie, ale myślę, że dosyć świadomej z polskim parlamentem, że są jakieś wyrzutki tematyczne, żeby zająć ci głowę, żebyś o tym myślał, żebyś się bał. Łatwiej tobą zarządzać, jeśli się boisz. Tak. To jest normalna sprawa. Sam nie do końca jako poseł, ale mówię za siebie i nie wynika to z indolencji czy z braku wiedzy, ale wynika to z tego, że takie rzeczy się po prostu wcześniej nie działy podczas tej obecnej kadencji. Nie do końca wiem, jakie konsekwencje dla posła, który zakończy posiedzenie niejawne, byłyby, gdyby ktoś z mainstreamu zapytał potem, o czym była mowa na takim posiedzeniu. Wydaje mi się, że tu jest więcej właśnie tego balonika i więcej budowania i nadbudowania pewnej treści.
A co, nie dostaliście informacji, o czym będziecie debatować na zamkniętym posiedzeniu?
No, mamy mówić o obronności kraju, ale zakładam i wyobrażam sobie sytuację taką, że wypraszamy media, mediów po prostu nie będzie, kończy się posiedzenie, wszyscy się rozchodzą, media stoją na korytarzu sejmowym, ktoś do ciebie podchodzi i się pyta, panie pośle, czy pani poseł, o czym była mowa, na jakie temat debatowaliście i teraz co można powiedzieć, co nie można powiedzieć. To jest jeszcze wciąż taka przestrzeń, gdzie my jako posłowie po prostu tego nie wiemy. Przypominam, że ponad 100 posłów jest po raz pierwszy w tej kadencji. Jestem przekonany, że gdybyśmy całą setkę przepytali, to my po prostu chcielibyśmy rozumieć, na czym polega ten fenomen. Dla mnie to jest pompowanie balonika. Musimy bardzo uważać na to, na tak zwane wrzutki. Ja już wielokrotnie w przestrzeni internetowej mówiłem o tym, że w sytuacji, gdzie nadchodzi coś niekomfortowego dla rządu, chcą coś przepchnąć, mieliśmy te wszystkie już, pożalcie Boże, wiatraki, tabletkę dzień po, która w ogóle nazwa jest w ogóle tragiczna, dlatego że do 5 dni można tą tabletkę brać zgodnie z charakterystyką produktu, leczniczą produktu. Te wszystkie takie nieprzyjemne dla rządu tematy są przepychane i w tym samym czasie jest właśnie jakaś wrzutka medialna, żeby media to pompowały. Czytam dużo komentarzy na grupach wewnętrznych. Widzę, że ludzie się niepokoją. Widzę, że ludzie są zdezorientowani. Bardzo proszę wszystkich, żebyście nie panikowali. To też do końca nie jest tak, że posłowie o czymś decydują bez ustaleń ze środowiskami, z dołami i tak dalej. Nie, wszyscy, to czego się boją posłowie, to jest presja społeczna i oni się tego boją. Dlatego tak jak zniknęły barierki w koło Sejmu, o czym mówił pan marszałek Szymon Hołownia, te barierki teraz wróciły, dlatego że przyjechali i jutro będzie ogromny protest. Nie wiem, kiedy będziecie puszczać ten program, ale jutro będzie ogromny protest w Warszawie rolników i te barierki nagle wróciły. Rząd, pomimo tego, że jedzie walcem, realizuje politykę brukselską, ewidentnie jest popychany wiatrem lewackich poglądów i mógłbym długo na ten temat rozmawiać i mógłbym wiele argumentów przytoczyć, to ma świadomość, że presja społeczna jest ważna i jeżeli ludzie będą cały czas naciskać, będą się łączyć, będą się jednoczyć, będą, nie dadzą się do rogu zagonić w poczuciu, że oni nie mają racji, to rząd zawsze ma świadomość, że ci ludzie mogą wyjść na ulicę. To jest coś, o czym każdy Polak powinien wiedzieć. Niezależnie od tego, jak bardzo was straszą, niezależnie od tego, co wam mówią, macie prawo myśleć, macie prawo podejmować własne decyzje, macie prawo zabezpieczyć siebie i własną rodzinę. Macie prawo niezależnie pomyśleć. Wyłączcie telewizor, wyłączcie radio, nie wyłączajcie kanału Grzegorza i miejcie świadomość, że nikt inny nie ma wam prawa mówić, co wy macie myśleć. Jesteście wolnymi ludźmi i myślę, że o tym musimy cały czas pamiętać, bo w tym jest nadzieja.
Znaczy ta świadomość, która płynie z tego przekazu, tak to zrozumiałem, że świadomość buduje faktycznie moc narodu, że oczywiście możemy oglądać te telewizje albo słuchać ciągle tej samej stacji radiowej i wierzyć w to wszystko, co tam jest, nie sprawdzając alternatywnych źródeł, nie rozmawiając z ludźmi, co na ten temat myślą. I chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz dzisiaj, co najmniej jedną, zobaczymy jeszcze może chwilę. Sejm, czyli nowa kadencja i ogromne ilości, zresztą nowy kanał na YouTubie, tak, sejmowy, gdzie ludzie oglądali to w setkach tysięcy.
To jest fascynujące w ogóle.
To jest w ogóle fascynujące. Ja sam się dowiedziałem od znajomych, którzy nigdy tego nie oglądali, oni mnie pytali, czy ja oglądam. Ja się dowiedziałem w ogóle w drugiej kolejności. Ja nie byłem przygotowany, że to na pewno ruszy. I mnie zaskoczyli ludzie, którzy nigdy o Sejmie i politykach nie rozmawiali, wysyłając mi, czy ja oglądam. Więc ja byłem zdziwiony, że to tak się rozeszło, że to mnie ktoś wysłał obrady, więc mówię, o, coś mnie przegapiło, tak, tego jest dużo. Z jednej strony to fajnie, bo ludzie się zaczęli tym interesować i to oglądali po prostu jak serial. Z jednej strony niektórzy czerpali wiedzę i oglądali, jak to wygląda. Byłem ciekawy tylko, jak te dzieci zareagowały na te bitwy słowne, które tam się wydarzały, bo wiemy.
Ładnie to nazwałeś, bitwy słowne.
Tak, delikatnie. Próbuję tutaj jakby się ograniczać w moim programie. No i teraz myślę, bo jeszcze przed chwilą powiedziałeś, że ludzie są bardzo zdezorientowani. I tak faktycznie jest, no bo obrady to jest jedno. Sławek Mencen przecież też w swoim grillowaniu na YouTubie powiedział, że macie spotkanie, głosujecie, 15 minut, potem jest przerwa, 2 godziny, nie wiadomo w ogóle po co ludzie się rozchodzą, potem znowu 15 minut, jest koniec i ludzie mają jechać do domu, a jutro znowu w ogóle jakiś trochę obłęd organizacyjny, więc... Chciałem jeszcze zapytać, jak my to wszystko obserwujemy, no to my tak naprawdę nie wiemy, że tyle informacji, ja również obserwuję, że ty wrzucasz pewne informacje, że coś się dzieje, że coś się nie dzieje. Sztuczna inteligencja, która też tworzy i kopiuje konta moje, twojego mam nadzieję, że nie skopiowała. Jest tak ogromny szum informacyjny dzisiaj, że ja w zasadzie nie wiem już, co jest prawdą. Nawet ja, jako osoba, która bardzo ostrożnie zadaje pytania, czasami zadaje trochę dłużej, żebyś zrozumiał je. I tak się zastanawiam, co jest dzisiaj prawdą? Kogo my możemy słuchać? Bo część mówi, słuchaliśmy jednego polityka, który startował do Sejmu, a dzisiaj go pytamy, gdzie są jego obietnice sprzed kilku miesięcy i on zaczyna odwracać kota ogonem i w ogóle nie odpowiada na pytanie i później ucieka z konferencji. I ludzie się czują oszukani, a stali tłumnie w wyborach i mieliśmy rekordową frekwencję wyborczą. I pytanie, czy to jest znowu zwycięstwo z października, czy ludzie powiedzą, i tak to nic nie dało, i tak nas oszukają, nic się nie zmieniło. Pytam, bo słyszę takie głosy i mówią, pierwszy raz poszedłem, myślałem, że to coś zmieni, stałem do nocy, a widzę, że tu się nic nie zmieniło, tylko flaga partyjna. I widzę duży zawód w społeczeństwie. Nie mówię, że całościowy, ale bardzo duży zawód, że ludzie obserwują. Mówią, co z CPK, co z tym, co z tamtym, to zablokowane, tutaj audyt.
Oczywiście, że zmieniło. Po pierwsze wierzę w to, że obecny rząd i to, co nadchodzi, a nadchodzi bardzo szybko, szybciej niż nam się wydaje, to będzie obraz tego, że nie wszystko, co płynie z Brukseli, jest naprawdę miodem i mlekiem płynące. Będziemy mamieni pieniędzmi, będziemy mamieni dotacjami, pożyczkami. Natomiast pamiętajmy, że nigdy nikt nikomu niczego za darmo nie dał i za tym jest ideologia. Ja pamiętam 2 lata temu, to zdaje się, bo 2 lata temu, kiedy byłem w Strasburgu i kiedy jedna z pań europosłanek powiedziała mi, panie Grzegorzu, wtedy jeszcze nie byłem posłem, panie Grzegorzu, odblokują wam KPO i pieniądze z funduszu odbudowy wtedy, jak wejdzie wam i wpuścicie lewactwo. Ja wtedy usłyszałem, poszedłem dalej. 2 lata później jestem teraz i ja widzę, że to lewactwo nadchodzi, wartości lewackie nadchodzą. Nie będę ich teraz jakby oceniał, to jest, każdy jest wolnym człowiekiem, ocenia zgodnie z własnym sumieniem, ale rzeczywiście to się sprawdziło. Są rzeczy, których również ludzie nie widzą. To, że ktoś mówi, o czym mówiłeś przed chwilką, Grzegorz, do pustej sali, nie wiem jak inni, ale ja mogę powiedzieć, że ja w tym samym czasie siedzę w moim pokoju poselskim, mam włączony kanał 101, bo to jest taki kanał, kiedy widzę dokładnie, co się dzieje na sali plenarnej. Mam laptopa i piszę moje albo oświadczenie poselskie, albo jakieś, przygotowuję jakieś dokumenty. W związku z tym to nie jest tak, że ci posłowie się kompletnie tym nie interesują. Być może są tacy, którzy w ogóle wychodzą, po prostu sobie gdzieś idą. Natomiast my cały czas jesteśmy, nazwijmy to, na nasłuchu. Po prostu łatwiej i sprawniej nam pracować, kiedy w tym czasie nie jesteśmy na sali plenarnej, jeżeli nie zabieramy głosu. To widać w sytuacji, kiedy coś się dzieje, coś nadzwyczajnego, albo ktoś wypowiada jakieś bardzo odważne, albo śmiałe, albo kompletnie idiotyczne tezy. bo wtedy bardzo często jest tak, że parę chwil później schodzą się posłowie, bo coś może jakaś być debata, może coś się wydarzyć. My po prostu wtedy wychodzimy z pokoju i biegniemy na tą salę plenarną, ale no przynajmniej ja mogę mówić za siebie, staram się wykorzystywać maksymalnie ten czas mi dany. I to jest taki przykład, że czasami ludzie mówią, poseł mówi do pustej sali. No niekoniecznie, my słuchamy tego kogoś, tylko jesteśmy po prostu gdzieś i robimy dwie rzeczy jednocześnie.
Na dzisiaj koniec. Czego ci życzyć w najbliższych tygodniach i miesiącach? Bo powiedziałeś, że walec jedzie, nie tylko ten polski walec, ale też walec z Brukseli.
Życz mi dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to taka bardziej związana z pracą, żeby mi nie zabrakło siły i żebym naprawdę robił to dalej z taką miłością do Polski w sercu. I drugie, życz mi również, żeby moja żona miała siłę mocno mnie trzymać za rękę, bo jest to dla nas również nowy epizod w naszym życiu. Zwykle byliśmy bardzo często, niemal cały czas razem, a teraz po prostu mnie praktycznie nie ma w domu i to jest też dla nas taki czas, gdzie musimy mocno się trzymać za ręce.
Czas próby. Wszystkiego dobrego dla rodziny. Powodzenia.
Przekażę.
Dużo siły.
Trzymaj Dziękuję. Się. Wszystkiego dobrego. A twoich widzów i osoby, które dzisiaj miały możliwość wysłuchania naszej rozmowy, naszego wywiadu. Jeszcze, żebyście się przytulali, kochali, całowali i dbali o polskie rodziny, bo one są naprawdę najważniejsze.
Tak jest, tu się zgadzam. Dziękuję, Grzegorz.
Dzięki.
Do zobaczenia.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!